Wierni Kościoła Katolickiego uczestniczą dziś w liturgii Wielkiego Czwartku. My natomiast teraz przyjrzymy się bliżej antybohaterom biblijnych wydarzeń Wielkiego Tygodnia. Naszym przewodnikiem będzie Tomasz Terlikowski, nasz redakcyjny kolega i autor książki To ja, Judasz, biografia apostoła, która niedawno ukazała się na rynku. Witamy.
Witam.
Zacznijmy właśnie od Judasza, symbolu zachłannego zdrajcy. Judasz Iskariota, bo taki miał przydomek, prawda? To rzeczywiście najbardziej mroczna postać Nowego Testamentu?
Oczywiście możemy się spierać, natomiast na pewno jest to jako najbardziej mroczna postać Judasz Iskariota przedstawiony, czy Skarioty, czy Sykaryjczyk, bo to różnie można tłumaczyć ten przydomek. On też jest tajemniczy. Z pewnością sami apostołowie przedstawili go chyba jako postać najbardziej mroczną, choć oczywiście, jeśli byśmy chcieli tutaj rywalizować, to jako grupa, najbardziej mroczną grupą są arcykapłani i uczeni w piśmie, czyli arcykapłani i faryzeusze. Natomiast on jako jednostkowa postać to chyba rzeczywiście trudno o bardziej mrocznie przedstawioną postać.
A co o nim wiemy, a czego nie wiemy? Mamy jakieś dowody historyczne na jego istnienie?
Znaczy, no generalnie raczej nie było powodów, żeby apostołowie sami sobie wymyślili towarzysza apostoła, bo przecież on był apostołem. Co więcej, człowieka, który miał nosić kiesę, czyli być takim skarbnikiem grupy apostolskiej i który na końcu tej drogi zdradził. Znaczy, gdyby mieli go wymyślać, to nie bardzo wiadomo po co. Więc powiedziałbym, raczej istniał. Co o nim wiemy na pewno poza tym, że istniał? No kilka rzeczy. Jak miał na imię, to wiemy. Jak miał na imię jego ojciec, też Szymon i też Iskariota. Możemy przypuszczać na podstawie tego, co wiemy o jego imieniu i przydomku, że po pierwsze był z rodziny zelotów, to znaczy tych, którzy chcieli przez powstanie wypędzić zbrojne, wypędzić Rzymian i przywrócić samodzielne Królestwo Izraela. Juda to było bardzo częste nadawane imię w rodzinach właśnie zelockich. Natomiast ten przydomek Iskariota albo sugeruje, że on był właśnie z Karioty, czyli z miasta w Judei, co by znaczyło, że on w odróżnieniu od pozostałych 11 apostołów i od samego Jezusa nie był Galilejczykiem, tylko był z Judei, co jest dość istotnym faktem, dlatego że Judea była wprawdzie bardziej pobożna, bardziej religijna, lepiej wykształcona, ale za to była biedniejsza. Galilea była dużo bardziej pogańska, tak o niej nawet mówiono, ale za to między innymi dzięki temu, że było tam wielu pogan, była bogatsza. Piotr przykładowo, rybak z Kafarnaum. No, rzadko się wspomina o tym, że tuż obok Kafarnaum była gigantyczna jednostka rzymska i te ryby, te czasami rwące się sieci, które były i te ryby były wyciągane, bardzo często były sprzedawane Rzymianom, czyli okupantom. Judasz był z innego miejsca, więc musiał przebyć długą drogę, żeby przyjść do Jezusa. Musiał się naprawdę wykorzenić. Co więcej, był do pewnego stopnia w gronie 11 obcy. No i inna interpretacja tego przydomku Iskariota, to mogło znaczyć, że był Sykaryjczykiem, czyli sztyletownikiem, czyli członkiem najbardziej radykalnego odłamu zelotów, czyli takich zelotów, którzy przeprowadzali zamachy na urzędników rzymskich, a czasem na tych, których uważali za kolaborantów. Czasami ich zabijali, a czasami tylko porywali pieniądze. I to by na przykład mogło tłumaczyć, dlaczego święty Jan mówi o Judaszu, że był złodziejem. No to trochę tak jak złodziejem, tu cudzysłów, czy bandytą, był Józef Piłsudski, napadając na rozmaite, znaczy na pociągi i zyskując z tego pieniądze za czasów zaborów.
A jaka jest jego rola? Dlaczego w gronie apostołów, w tym najbliższym otoczeniu Jezusa, znalazł się właśnie Judasz?
No to jest doskonałe pytanie, dlatego że został wybrany, tak odpowiada Ewangelia. Jezus go powołał tak samo jak pozostałych 11. Jan wprawdzie mówi, że wiedział, że on go zdradzi i to, jeżeli byśmy chcieli traktować poważnie ten tekst, a pamiętajmy, nawet jeśli traktujemy Ewangelię śmiertelnie poważnie, no to one są spisywane wiele lat po tych wydarzeniach. W związku z tym Jan może, no, tak jak nasza ludzka pamięć działa, mógł coś przypisać sobie, mógł coś zmienić, mógł coś sobie dodać, mógł jakoś nadać sobie sens pewnym wydarzeniom, bo z pewnością dla apostołów było szokiem, że jeden z nich zdradził, no i szukali odpowiedzi dlaczego. Natomiast po prostu był apostołem, co więcej, był wśród tych apostołów odpowiedzialny za pieniądze. Chodził z Jezusem 3 lata, czynił cuda razem z nim, obserwował to wszystko. Natomiast w pewnym momencie decyduje się, tak mówią Ewangelie, wszystkie zgodnie, na udanie się do kapłanów. Dlaczego? To jest jedno z najciekawszych pytań. I na wydanie Jezusa. Wydanie to nie znaczy zdradę. Niektórzy ewangeliści mówią wydanie, inni mówią na zdradę. I Mateusz, jedyny Mateusz mówi za ile, mówi o tych 30 srebrnikach, to znowuż nie była nie wiadomo jak wielka suma. Jak ostatnio czytałem biblistów, różnie to wyliczają, ale to jest 12-13 tysięcy złotych, więc, no przepraszam, ale szału nie ma za zdradzenie przyjaciela. To chyba wtedy było troszeczkę więcej, bo tam jest mowa o tym, że on kupił ziemię za te pieniądze, więc mógł kupić przynajmniej, według niektórych świadectw, więc pewnie
właśnie,
to było
trochę więcej.
Właśnie
urządził się za te 30 srebrników?
No właśnie się nie urządził. To znaczy, wprawdzie nie ma jednej tradycji jego śmierci, uczciwie trzeba powiedzieć, dlatego, że ta tradycja Mateuszowa najbardziej znana, to znaczy, że on widząc, co się dzieje, żałuje, oddaje srebrniki kapłanom. Oni je odrzucają. To jest tylko jedna z tradycji, chociaż wszystkie mówią, że oddał te srebrniki, tylko nie wszystkie mówią, że potem poszedł i się powiesił. Mateusz jeden to mówi, Mateusz zresztą jeden mówi o 30 srebrnikach, nie wszyscy apostołowie mówią, że wziął jakieś pieniądze, to też jest bardzo ważne. Dlaczego Mateusz mówi o srebrnikach? Pewnie dlatego, że Mateusz według tradycji to był Lewi, czyli celnik i on się akurat na pieniądzach doskonale znał, więc on to zanotował. Pozostali tego nie mówią. Inna tradycja mówi o tym, że on także biblijna, że upadł na ziemię, rozpękł się na dwoje. Tu próbuje święty Augustyn godzić obie te tradycje, mówiąc, że jak się powiesił, to spadł, ale inni mówią, jeszcze było inaczej. I wreszcie jest tradycja bardzo stara, tradycja papiasza, która mówi, że no, zatruł się, jego krew była zatruta, on tak się strasznie zaczął puchnąć, robaki zaczęły wychodzić z jego wnętrza, aż wreszcie się rozpękł. I tutaj w ogóle nie ma mowy o samobójstwie, pamiętajmy. Natomiast z pewnością nigdzie nie jest powiedziane, że on się za to urządził, za te pieniądze, które zwrócił kapłanom, oni kupili pole, które nazwali polem krwi.
Radio RMF 24. Wieczorową porą mamy dla was jeszcze więcej informacji o postaciach, o których wierni słuchają właśnie w tych dniach, w czasie nabożeństw Triduum Paschalnego. Z nami nadal Tomasz Terlikowski. Spójrzmy teraz na człowieka, który osądził Jezusa. Poncjusz Piłat to chyba jedna z tych no, bardziej tajemniczych postaci. Słyszeli o nim wszyscy, ale no i tak naprawdę niewiele o nim wiemy, prawda?
Znaczy no wiemy to, co to, po pierwsze był taki urzędnik rzeczywiście rzymski i zapisał się nie tylko na kartach Ewangelii, dlatego że pisze o nim zarówno Józef Flawiusz, jak i strasznie go nielubiący Filon Aleksandryjski, wybitny myśliciel, teolog, filozof żydowski, piszący po grecku. Filon Aleksandryjski go nie znosi, uważa go za okrutnego, paskudnego, obrzydliwego człowieka i karierowicza. Józef Flawiusz jest odrobinę tylko łagodniejszy dla niego. To jest pierwsza rzecz, którą o nim wiemy. Druga rzecz, którą o nim wiemy, to jest to, że on potwierdził wyrok żydowski, dlatego że pamiętajmy, Jezus został skazany w dwóch odrębnych procesach. Pierwszym jest proces przed Sanhedrynem, gdzie został uznany za winnego bluźnierstwa, bo uważał się za Boga, i wystąpienia przeciwko świątyni, bo tam cytowano świadek jeden, powinno być dwóch, to nie był dobry proces, świadczył o tym, że on powiedział, że zburzy tę świątynię i odbuduje ją w ciągu 3 dni. Wprawdzie Jezus mówił o swoim ciele, no ale potraktowano to jako świątynię jerozolimską, a to był jeden z największych grzechów, największą zbrodni przeciwko świątyni właśnie, ale Żydzi nie mogli skazać nikogo na karę śmierci. W ogóle nie bardzo mogli kogokolwiek skazywać. Jakieś tak drobne kary, takie religijne, za drobne przestępstwa. Cała reszta musiała pójść właśnie przed Poncjusza Piłata i Jezus trafia przed Poncjusza Piłata, który go ostatecznie, chociaż to nawet wynika z Ewangelii, początkowo nie bardzo chce. Tam jeszcze żona wchodzi w całą tę historię. Żona, którą późniejsza tradycja chrześcijańska uważa za chrześcijankę. Co więcej, mamy nawet wyznania chrześcijańskie, takie syriacko-chaldejskie, czyli blisko wschodnie, które uważają Piłata za świętego. Mówił, on się nawrócił później pod wpływem żony, żałował i ostatecznie został świętym. Dowodów na to żadnych nie ma, żeby ten bardzo wysoki urzędnik rzymski się na cokolwiek nawrócił, ale trzeba powiedzieć, na początku nie bardzo chce skazać Jezusa, chociaż Żydzi podpowiadają mu powody. Powodem dla Piłata nie jest ani to, że Jezus uważał się za Boga, bo co go to obchodzi? To w ogóle nie jest jego spór. Z jego perspektywy może sobie być i Bogiem. To jest jakby... nie ma problemu. A z drugiej strony podpowiadają mu zarzut wystąpienia przeciw świątyni i znowu żaden to zarzut dla Rzymianina. Za co zatem może skazać Jezusa Piłat? No, wygląda na to, że skazuje go za dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to może być zaskoczenie, ale to jest wejście do Jerozolimy. To triumfalne wejście, które my nazywamy Niedzielą Palmową. Dlaczego? No dlatego, że jeśli rzeczywiście Jezusa witały tłumy, to one uważały go za króla. To zresztą się pojawia, krzyczą Hosanna synowi Dawidowemu, Hosanna królowi, witają go jak króla. A to już jest obraza majestatu, bo jeden jest tylko władca nad całym Imperium Rzymskim, czyli cesarz.
No on jest namiestnikiem, prawda?
A on jest namiestnikiem cesarza, więc jakby to powiedzieć, no musi chronić interesów cesarza i ich chroni. No i drugi powód, nie mniej istotny, to jest obawa przed tym, że Jezus, za którym idą tłumy, może być kolejnym z wielu rabbich nauczycieli, którzy wywoła zamieszki. A zamieszek bardzo Rzymianie nie lubią. Mimo to trzeba powiedzieć, że próbuje go na różne sposoby uwolnić. To o nim wiemy. No i rzeczywiście czasami mówimy, że właśnie przez to, że tak próbował trochę uwolnić, a poza tym jest postacią jednoznacznie historyczną w takim znaczeniu, że występującą w wielu innych źródłach, to z tych powodów trafił, jak to się mawia, jak Piłat do kredo.
Wedle Ewangelii Świętego Mateusza, ty już trochę wspominałeś o tym, po zatwierdzeniu wyroku na Chrystusie Piłat umył ręce przed tłumem, który domagał się ukrzyżowania Jezusa. Piłat miał wówczas powiedzieć: nie jestem winny krwi tego sprawiedliwego, to wasza rzecz. No i tutaj jest, no, wraca to pytanie, może jednak on był tą pozytywną postacią.
No tak niektórzy twierdzą, ale pamiętajmy, że znowuż Ewangelie są spisywane wiele lat później i to już jest moment, w którym spór, który w tamtym momencie nie miał wielkiego znaczenia, bo był sporem wewnątrzżydowskim, zaczyna mieć charakter nieco inny. Dlaczego? Dlatego, że oczywiście wspólnota żydowska się podzieliła na tych Żydów, którzy uznali mesjańską i boską godność Jezusa Chrystusa, i na tych, którzy ją odrzucili. I ci, którzy ją przyjęli, zaczęli wychodzić za sprawą Pawła, ale także wcześniej Piotra, do pogan. No, poganie to byli w części Rzymianie, więc no, lepiej było przedstawić tego namiestnika rzymskiego jako tego, który, jakby to powiedzieć, no był tym lepszym, bo on próbował jednak uratować, a to Żydzi go potępili. Wydaje się jednakowo, że rzeczywiście że Piłat niespecjalnie chciał w tym uczestniczyć. Dlaczego? Bo to po pierwsze była wewnątrzżydowska awantura, co go to obchodziło. Po drugie, być może rzeczywiście uważał, że Jezus wygląda lepiej niż inni przestępcy. I wreszcie po trzecie, mógł się obawiać, jak się okazało, niesłusznie, że jeśli skaże akurat tego człowieka, za którym szły takie tłumy, no to wybuchnął zamieszki, a zamieszki w Jerozolimie w przeddzień święta Paschy to nie jest nic dobrego z perspektywy władcy. Dodajmy wreszcie, że on go skazał, też wygląda na to, że po to, żeby go troszeczkę uratować, albo jest druga interpretacja, żeby szybciej umarł, bo pamiętajmy, ten wyrok musiał się dokonać przed zmrokiem. Czyli przed początkiem Paschy. Więc skazał go na ubiczowanie. Okrutna kara, która albo, to mówią jedni bibliści, miała wskazać, że no, warto go jednak uniewinnić, jak go zobaczą Żydzi takiego umęczonego, nie, czy ci, którzy przeciwko niemu występowali, bo wszyscy bohaterowie poza Piłatem
to już
i poza rzymską kohortą to są Żydzi, no znaczy tak bym powiedział. Cała reszta, wszyscy bohaterowie tych scen poza Piłatem i poza rzymskimi żołnierzami to są Żydzi, więc ale się zlitują nad nim. A druga wersja jest taka, że on go ubiczował. Biczowanie to była okrutna kara. Biczowało się do kości. Tak, żeby było widać białe kości, że chodziło o to, żeby po prostu Jezus na krzyżu szybciej skonał, tak żeby to się udało skończyć przed początkiem święta Paschy, czyli no, najważniejszego święta żydowskiego.
A coś wiemy o późniejszych losach Piłata?
Niewiele wiemy, szczerze mówiąc. Jak mówię, jest ta piękna legenda chrześcijańska, która mówi, że on ostatecznie
się nawrócił,
został chrześcijaninem. Natomiast wiemy, że później był w innych miejscach Imperium Rzymskiego. Taki los namiestnika, który wędruje.
Z nami Tomasz Terlikowski. No to teraz spójrzmy na tego, którego Piłat uwalnia, skazując na śmierć Jezusa. Kim był Barabasz? Czy jak przekazują ewangeliści, był on takim pospolitym przestępcą, czy może znowu bojownikiem o wolność?
No właśnie, to jest chyba najczęstsza interpretacja, ale zacznijmy od imienia. Barabas, czyli syn ojca. Tyle znaczy imię Barabasz. My często o tym zapominamy. Tak jak to jest jakby Jezus był Joshua ben Józef, czy Bar Józef, różnie. Tu jest syn ojca po prostu. Tyle znaczy Barabasz. To jest imię symboliczne, chociaż być może tak się i nazywał. Tego nie wiemy. Bardzo wielu biblistów mówi, prawdopodobnie został skazany tego samego dnia w procesie Piłata. Nie ma tego zwyczaju zanotowanego. Być może rzeczywiście oczywiście Piłat wprowadził go na moment, ale nie ma świadectw, które by mówiły, że rzeczywiście w przeddzień święta zwalniano jednego skazanego. Może tak było, ale świadectw na to nie ma. Natomiast jeśli został skazany, to raczej nie za pospolite przestępstwo.
A za co?
Prawdopodobnie za to, że był rzeczywiście wojownikiem. Był zelotą, był kimś, kto szykował powstanie. Tych powstań było tam ciągle i nieustannie nowe, nieustannie ktoś występował przeciwko Rzymianom, albo przeciwko kapłanom, czy arcykapłanom, którzy świetnie się dogadywali z Rzymianami wtedy. Sadyceusze byli, no nie chcę powiedzieć na krótkim pasku, bo oni też, niektórzy z nich przynajmniej niezłe korzyści z tego czerpali, więc prawdopodobnie dokładnie był takim powstańcem, który próbował przeprowadzić powstanie.
A czy rzeczywiście te tropy o tym, że mógł być szwagrem Judasza, możemy traktować poważnie?
Znaczy nie ma na to żadnych dowodów. To znaczy myślę, że gdyby tak było, to ewangeliści, którzy nie znosili Judasza już później, nie przepadali za Barabaszem, na pewno by o tym wspomnieli. Natomiast oczywiście to, że ich nie ma w Ewangelii, nie oznacza, że my nie możemy takich tropów wytyczać. Możemy. Dlaczego? No, jeśli rzeczywiście było tak, że Judasz był zelotą i jeśli rzeczywiście był sztyletownikiem, sykaryjczykiem, takim terrorystą z tamtych czasów, no to Barabasz robił bardzo podobne rzeczy. Tak powiedzmy. To znaczy również był powstańcem, również był zelotą, również był kimś, kto chciał zbrojnego powstania przeciwko Rzymianom. Czy mogli być w związku z tym spokrewnieni? Mogli. Czy mogli się znać? Mogli. Powiedzmy sobie też zupełnie szczerze, to nie było znowuż tak wielka przestrzeń, żeby się ludzie nie mogli znać. Obaj prawdopodobnie byli z Judei, dodajmy, nie z Galilei, więc tym bardziej mogli się znać i tym bardziej mogli być ze sobą zaprzyjaźnieni przez żonę Judasza. Z pewnością Judasz miał żonę, to możemy też powiedzieć na pewno, bo w zasadzie każdy mężczyzna żydowski w tym czasie, w 20 roku życia, lub prawie każdy, poza tymi, którzy złożyli specjalne śluby, to były naprawdę nieliczne postacie, lub takimi, którzy byli Eseńczykami. Nie, Judasz nie był Eseńczykiem, więc możemy powiedzieć, z pewnością żadnych ślubów nie złożył, więc w wieku 20 lat powinien był się ożenić. Czy to mogła być siostra, mogła być, czy przez żonę mógł być spokrewniony z Barabaszem? Mógł. Jak najbardziej, ale dowodów na to nie ma.
A czy wybór Żydów, którzy domagali się uwolnienia Barabasza kosztem Jezusa, był dla nich jedynym możliwym? Wybierali tego, który walczył w ich sprawie?
Nie, znaczy, to trzeba powiedzieć, ewangeliści tak akurat mówią, zostali podburzeni przez arcykapłanów. Arcykapłani mieli swój interes, żeby skazać Jezusa, interes dość oczywisty i dość prosty, to znaczy z ich perspektywy Jezus rzeczywiście popełnił najpoważniejsze przestępstwa, bo jeśli Jezus mówił, a mówił to pojawia się w Ewangeliach, takim bardzo specyficznym językiem, który jest połączeniem słów księgi psalmów i księgi Daniela. Jezus mówi o sobie wprost na pytanie, tak, ja jestem Bogiem. To jest bardziej skomplikowane, metaforyczna odpowiedź. Wręcz w jednym z wypowiedzi mówi, ja jestem. Ja jestem, to jest imię Boga. Z perspektywy Żydów, którzy nie uznawali jego bóstwa, to jest największe bluźnierstwo. Człowiek nie może o sobie powiedzieć, że jest Bogiem, więc należała mu się z ich perspektywy, jeśli nie był Bogiem oczywiście, bo to jest ten fundamentalny spór, to co dzieli tych, którzy zostali chrześcijanami i są nimi, od tych, którzy pozostali Żydami. Więc jeśli nie był Bogiem, to był bluźniercą z ich perspektywy. Należała mu się kara śmierci. I to jest absolutnie fundamentalna rzecz, więc to oni podburzyli tłum, żeby krzyczał, chcemy Barabasza. To nie był jedyny możliwy wybór Żydów. Z pewnością, my nawet nie wiemy, czy to był ten sam tłum. Często się mówi, ten sam tłum jednego tygodnia witał, a drugiego dnia, czy tam tydzień później domagał się śmierci. To mogli być zupełnie inni ludzie. To znowuż nie był, nie wiadomo jak wielki tłum, bo na tym dziedzińcu, gdzie to wszystko się działo, nie wiadomo jak wielki tłum się nie mógł zgromadzić. Natomiast z pewnością byli to bliscy współpracownicy kapłanów, którzy uznali Jezusa za winnego bluźnierstwa i w związku z tym uznali, że bluźnierstwo jest przestępstwem według prawa żydowskiego, nieporównanie większym niż walka przeciwko Rzymianom. Dodajmy, walka przeciwko Rzymianom, z którą zgadzali się, nawet jeśli tego nie mówili wprost, przynajmniej niektórzy z kapłanów. Więc z tej perspektywy ten wybór arcykapłanów, a to oni podburzyli lud, był dość oczywisty i dość zrozumiały. Nie było w tym żadnej tajemnicy. I oczywiście ten dopisek krew jego na nas i na nasze dzieci, który później stał się w kolejnych wiekach straszliwym usprawiedliwieniem zbrodni przeciwko Żydom, popełnianych także przez chrześcijan, no jest, odnosi się, nawet jeśli rzeczywiście padł, a nie jest domyślany przez ewangelistów, no to odnosi się do jakiejś garstki ludzi.
A to już tak na koniec, czy Barabasz ma swoją rolę do spełnienia? Jak powinien być odbierany?
Ja nie wiem, każdy sobie... Pamiętajmy, że jest taka piękna zasada czytania Biblii, że każdy, za każdym razem jak czyta Biblię, to powinien sobie zastanowić, którą osobą jestem w tym rozegraniu. I może czasami jesteśmy też i Barabaszem, czyli kimś, kto... komu uratowane zostaje życie, bo tak trzeba powiedzieć. Jest wstrząsająca, na pewno kojarzysz piosenka Jacka Kaczmarskiego o tym wieczorze Barabasza, który najpierw szaleje, pije, świętuje, cieszy się, a na końcu płacze, bo zostaje sam i uświadamia sobie, co się stało. Więc być może każdy z nas jest do pewnego stopnia Barabaszem, bo każdemu z nas, jeżeli jesteśmy, jeżeli wierzymy w Ewangelię, jeżeli jesteśmy chrześcijanami, no to każdy z nas, tak wierzą chrześcijanie, został uratowany przez Jezusa, przez jego śmierć. Więc w tym znaczeniu Barabasz jest symbolem każdego chrześcijanina.
Biblijne czarne charaktery. Naszym przewodnikiem był Tomasz Terlikowski, nasz redakcyjny kolega i autor książki To ja, Judasz, biografia apostoła. Bardzo ci dziękujemy.
Dziękuję pięknie.